Kacapia zaproponowała rozejm świąteczny i mi się ulało. I już po raz setny. Tak, moi drodzy, dobrze słyszeliście. Rosja zaproponowała rozejm. I jakby rozprawię się z tym zaraz. Na początek sytuacja na froncie. Otóż front się za bardzo nie przesunął. To już od 2 miesięcy. Ale teraz będzie miał szansę się przesunąć, ponieważ dziś w nocy w Bachmucie będzie minus 13, w sobotę minus 16. No i ogólnie tego typu temperatura się utrzyma przez parę dni. Za tydzień ma być także na delikatnym minusie, a więc to całe błoto, które jest, zamarznie i będzie można po nim jeździć czołgami, co oznacza, że jest możliwym prowadzenie jakichś aktywnych działań, i to z obu stron, ale raczej bym się spodziewał, że prędzej Ukraińcy będą atakować, bo no, Ruscy mają ewidentnie dosyć tej wojny, skoro proponują świąteczny rozejm. Mogą także mieć dosyć tego, ponieważ aktualnie najbliższe składy amunicji dla Bachmutu i Soledaru, gdzie teraz są najcięższe walki, znajdują się w Ługańsku, 90 km od linii frontu i mniej więcej 10 km poza zasięgiem Himarsów, co też powoduje, że dowożenie amunicji na front jest kłopotliwe i sytuacja ruskich jest po prostu trudna. Na tyle trudna, że Ukraińcy dokonali kolejnego skutecznego ataku na rosyjskie terytorium, tym razem bombardując magazyn amunicji w obwodzie białgorodzkim, no co pokazuje, że ruska obrona przeciwlotnicza jest no, warta tyle, co ruska ochrona zdrowia albo no, ruska administracja, ruska armia jako taka. Są też wieści z Polski. Kolejna partia naszych Starlinków dotarła na Ukrainę, więc Ukraińcy mają teraz jakby lepszy internet dzięki temu. To są oczywiście prezenty nasze, a jeżeli chodzi o nasze poprzednie prezenty dla Ukrainy w postaci na przykład czołgów, to wyobraźcie sobie, że na tę chwilę dostaliśmy dopłat z budżetu unijnego 1,5 miliarda euro jako rekompensatę za ten sprzęt, który żeśmy przekazali. Oczywiście zaraz się dowiemy od pana Ziobro, że w jakiś sposób jest to pożyczka. Nie, to są kurde granty w zamian za to, cośmy Ukrainie dali. No ale jak wiemy, niektórzy mają swój świat, swoje kredki, swoje 0,7% poparcia. W każdym razie, jeżeli chodzi o ukraiński atak na Makijewkę, to oficjalna wersja rosyjska jest taka, że już jest tam 89 ofiar, a nie 63. A więc skoro Rosjanie musieli się przyznać do, czy skoro skorygowali liczbę ofiar na wyższą, to znaczy, że tam zginęło z 500 ludzi, jak nie lepiej. I już znaleźli wytłumaczenie. Oczywiście chodziło o to, że Rosjanie mieli włączone telefony komórkowe. Ukraińcy złapali sygnał, zobaczyli, że jest dużo ludzi w jednym miejscu i dlatego ostrzelali tę szkołę, w której byli zakwaterowani ruscy poborowi. Zacznijmy od tego, że tego typu wytłumaczenie jest jak najbardziej możliwe i prawdopodobne. Dla mnie jest niekontrowersyjne. Zdarzały się sytuacje takie, że na przykład była sobie wieś, we wsi była górka i tylko na tej górce był zasięg. I tam ukraińscy cywile się schodzili, żeby złapać zasięg. Ruscy łapali sygnał, że w tym miejscu jest dużo ludzi w jednym miejscu. Stwierdzili, aha, to pewnie jakiś oddział wojskowy i bombardowali to miejsce. Ginęło kilkudziesięciu cywili naraz. Więc jak najbardziej sygnał wielu telefonów komórkowych naraz mógł zdradzić ruskie pozycje Ukraińcom i to mogła być przyczyna ataku. Ja się z tym nie kłócę. Chodzi mi o to, że jeżeli władze wojskowe twojego państwa mówią, że po pierwsze atak ukraiński na terytorium, które Rosja uznaje za własne, jest twoją winą, drogi żołnierzu, no to to jest już po prostu śmieszne, nie? To jest raz. A dwa, że no, taka panuje dyscyplina w ruskiej armii, że ruscy żołnierze nie tyle, że mogą mieć telefony komórkowe, bo Ukraińcy też mogą mieć telefony komórkowe, ale że oni nawet nie mają dość dyscypliny, żeby wiedzieć, że nie mogą wszyscy naraz ich włączać. Przecież oglądamy filmiki z ukraińskich okopów, nagrywane telefonami komórkowymi. Oni wrzucają posty na Telegrama czy Twittera i tak dalej, więc wiemy, że Ukraińcy używają telefonów komórkowych na froncie. Tylko z jakiegoś powodu nie używają ich po pierwsze wszyscy naraz, a po drugie nie w taki sposób, żeby Ruscy mogli namierzyć ten sygnał i dzięki temu wiedzieć, gdzie dokładnie ukraińskie oddziały się znajdują. W każdym razie, ruski żołnierzu, radź sobie sam. musisz sam sobie zapewnić sprzęt, sam sobie zapewnić ciepłą odzież, sam się nakarmić, a teraz jeszcze, jak zostaniesz ostrzelany, to także jest twoja wina. No, serdecznie pozdrawiam. Państwo rosyjskie, po co ono jest Rosjanom, to nie wiem. Podejrzewam, że gdyby nie było tego państwa, to Rosjanom żyłoby się znacznie lepiej. Na pewno nam by się żyło lepiej, swoją drogą. W ogóle nie mówiąc już o tym, że Makijewka jest 10 km od linii frontu. Więc to nie chodzi o to, że Makijewka jest w zasięgu ukraińskich HIMARS-ów. Chodzi o to, że Makijewka jest w zasięgu ukraińskiej artylerii lufowej. W sensie Ukraińcy postawią większą armatę i ona by dostrzeliła do tej szkoły w Makijewce. Więc trzymanie amunicji w taki sposób z kilkoma setkami żołnierzy piętro wyżej, no po prostu to się nie da opisać, jaki to jest poziom niekompetencji. To jest tak, jakby kierowcy autobusów miejskich na początek zmiany dostawali kreskę kokainy i mogliby przychodzić do pracy z naładowaną bronią. I co, kierowca rozbił autobus albo kogoś zastrzelił? No mój Boże, to jest jego wina, a nie nasza. Nie? To jest ruska armia dzisiaj. W ogóle a propos jakości rosyjskiego państwa, to Ruscy zaczęli utajniać dane o sprzedaży ropy naftowej. To znaczy, że sprzedają jej tyle, że nie chcą się chwalić, ile sprzedają, żeby innym nie było przykro. Natomiast z rzeczy ważnych, Ukraińcy dokonali kolejnej wymiany jeńców z ruskimi i w ramach tej wymiany jeńców na Ukrainę wrócił Adik, który to był jednym z obrońców Azowstali i zdaje się jedynym pitbullem obrońcą Azowstali. Także ukraińska ofensywa dbania o zwierzęta w trakcie wojny postępuje. No, przysparza im oczywiście miłości i tak dalej, ale po tym, ile ja widziałem Ukrainek z psami i kotami na dworcach w całej Polsce, a także po tym, jak do mnie do domu przyjeżdżały Ukrainki ze zwierzętami, to wiem, że to, co my tutaj oglądamy w internecie, że Ukraińcy wrzucają sobie zdjęcia z psami, kotami, albo ratują je z frontu, albo coś, no to nie jest wyssane z palca. I bardzo dobrze, Adik wrócił na Ukrainę, Adik będzie żyć. Natomiast nie wiadomo, czy będzie żyć kobieta, której to zrobiono zdjęcie, właściwie nie jej, tylko karetce, którą jechała, w obwodzie woroneskim. I teraz, jak sobie odpalicie mapę i zobaczycie, gdzie jest Woronesz, to jest zachodnia część Rosji. To jest kilkaset kilometrów od Moskwy. To jest generalnie tak bardzo europejsko w Rosji, jak tylko się da. No i w tymże obwodzie woroneżskim jechała sobie kobieta karetką, w sensie Uazem Buchanką, czyli autem terenowym było, nie było, do szpitala, ale ponieważ nie było za bardzo drogi w tej okolicy, w której mieszkała, no to jechała przez takie rozryte błoto. No i ludzie musieli pchać te bardzo dzielne terenowe auto, Buchankę, żeby była w stanie się przedrzeć przez te błoto sięgające po osie. Nie? To jest Rosja dzisiaj. Bilion dolarów wpompowany w armię, znaczy rozkradziony, zamiast pójść na armię, został rozkradziony i bardzo dobrze, z jednej strony program kosmiczny, broń atomowa i tak dalej, a z drugiej strony w europejskiej, zachodniej Rosji, nie w jakimś tam, kurde, Syberii, ludzie mieszkają w takich warunkach, że nawet nie mają drogi, którą mogliby dojechać do szpitala spokojnie, nie? No serdecznie pozdrawiam po raz 158. W ogóle jeżeli chodzi o działanie rosyjskiego państwa, no to ostatnio czarna seria śmierci ważnych rosyjskich menadżerów, już ponad 20 zostało zarypanych, to byli ludzie bliżsi i dalsi Putinowi, z reguły dalsi, bo ci najbliżsi jeszcze nie. Wyborcza przygotowała ładną grafikę z opisem dokładnie who is who. Ja podlinkuję do opisu odcinka, se będziecie mogli zobaczyć. No, ta lista zaczyna się rozkosznie wydłużać, no i w sumie to bardzo kurwa dobrze. Jednakowoż nie jest dobrze, że... Znaczy to jest, podejrzewam, część, element propagandowy, bo na pewno wszyscy nie wrócą, ale Jewgeni Prigorzyn przyprowadził do Rosji pierwszą partię Wagnerowców, którzy odbębnili pół roku na froncie i oto im została podarowana wolność i mogą wrócić do swoich domów. Znaczy, jest to na pewno propagandowa akcja, no bo wątpię, żeby wszyscy Wagnerowcy po odbębnieniu 6 miesięcy zostali wysłani do domów, jak tak brakuje ruskom rekruta, to raz, ale to w sumie jest tym wszystkim mało ważne. To, co jest ważne, to to, że przestępcy pozbierani z więzień przez prywatną firmę wojskową, które to prywatne firmy wojskowe są w Rosji nielegalne, trafili do domów i wolność dał im człowiek, który jest z nikim, w sensie nie jest urzędnikiem, nie jest sędzią, po prostu zwykły gościu, który ma nielegalną oficjalnie w Rosji firmę i sobie zatrudnił, a teraz dał tym ludziom wolność. I co to są za ludzie? No, jednym z ludzi zwolnionych dzisiaj z prywatnej firmy wojskowej Wagner był niejaki Dmitri Karyagin. Tenże Dmitri Karyagin trafił do więzienia w 2014 roku po tym, jak zatłukł młotkiem własną babcię, lat 87, która w dodatku jeszcze była weteranką Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a więc najświętszego dla dzisiejszej Rosji wydarzenia. Więc zatłukł ją młotkiem dla pieniędzy, następnie rzucił ją do piwnicy, gdzie ostatecznie w tej piwnicy skonała. Oczywiście pieniądze przepił. W 2019 roku zapadł ostatecznie wyrok skazujący na Karyagina. Dostał on 14,5 roku pozbawienia wolności. No i teraz Karyagin po odsłużeniu pół roku w Wagnerze, a wcześniej 3 lata w więzieniu, został zwolniony do domu przez szefa nielegalnej w Rosji firmy. To jest stan praworządności w Rosji na dziś. To jest raz, a dwa, że po tym pięknie, doskonale widać, że Putin sra na weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, sra na to, co mówi, ma to wszystko w dupie. On ma cel polityczny do wykonania i będzie gadał dowolne głupoty i to nie ma żadnego znaczenia, co Putin mówi. Nie ma znaczenia cała ta propaganda rosyjska, całe ten hura patriotyczne pieprzenie. To jest wszystko bzdura. Człowiek taki jak Dmitri Karyagin w oficjalnej rosyjskiej propagandzie powinien być najgorszym gównem, który w życiu z więzienia nie wyjdzie. I oto proszę bardzo, Karyagin po odsiedzeniu 3 lat w więzieniu jest wolnym człowiekiem. Przynajmniej teoretycznie. Bo ciężko powiedzieć, żeby ktokolwiek w tej chwili w Rosji był wolnym człowiekiem. W ogóle w ramach tego propagandowego przedstawienia Jewgenija Prigożyna, który przypomnijmy, jest szefem czegoś, co w Rosji jest oficjalnie nielegalne, pokazał groby wagnerowców, tych, którzy zginęli na froncie, polegli na froncie. Są to groby opisane numerami, a nie nazwiskami i są na nich ponaklejane medale. One mieszczą się w obwodzie krasnodarskim, to jest nieopodal granicy z Ukrainą. I ciekawe jest to, że właśnie są te numery, a nie nazwiska. On mówi, że daliśmy numery, bo to są znaczenia kodowe, coś tam, prawdopodobnież pewnie nawet nie wiedzą, kto jest w którym grobie, nie zidentyfikowali zwłok, bo kto by się zwłokami przejmował, jakichś tam kryminalistów, prawda? Natomiast wagnerowców jest w tej chwili 50 tysięcy, z których to 50 tysięcy, 40 tysięcy to są ludzie wyciągnięci z rosyjskich więzień, kryminaliści. Nie wiadomo, ilu ich zginęło, ale sam fakt, że mają osobny cmentarz w kraju krasnodarskim już dużo mówi. No a tymczasem w okupowanym Melitopolu zaczęły się pojawiać żółte wstążki oraz naklejki z żółtymi wstążkami. To znaczy, na tyle są Ukraińcy na terytoriach okupowanych zorganizowani, że są w stanie drukować kolorowe ulotki albo naklejki nawet z żółtymi wstążkami, żeby podtrzymać ducha w okupowanym Melitopolu. Wygląda na to, że ukraińscy cywile na terytoriach okupowanych są w stanie zrobić więcej niż ruska armia, ale może też być tak, że te naklejki są dowożone z zewnątrz, a to by oznaczało, że Ukraina jest w stanie przekraczać linię frontu, ma zinfiltrowane na tyle okupowane terytorium, że jest w stanie swoimi siłami specjalnymi tam spokojnie operować. I bardzo, kurwa, dobrze. W ogóle jeszcze a propos Ukraińców, to Kiryło Budanow w wywiadzie zapytany został, ten szef wywiadu wojskowego ukraińskiego, zapytany został, czy jest możliwa ofensywa ukraińska wiosną. Powiedział tak, jest możliwa. Zapytany także został, czy w Rosji będzie więcej pożarów. Powiedział, że tak, w Rosji będzie więcej pożarów. W sensie, nie mówi, że to Ukraińcy robią pożary w Rosji, ale wink wink, znaczy bardzo dobrze, że tak mówi, bardzo dobrze, że Ukraińcy nie do wszystkiego się przyznają i bardzo dobrze, że straszą w ten sposób, mi się to bardzo podoba, bardzo fajne podejście. Mam nadzieję, że faktycznie chociaż część z tych pożarów to są ukraińskie siły specjalne operujące na tyłach wroga, bo ruskim się po prostu należy, żeby palić ich fabryki, magazyny sprzętu wojskowego i nie tylko i tak dalej. W ogóle jeżeli chodzi o dobre wieści, to uwaga, uwaga, Olaf Scholz, człowiek zero charyzmy, człowiek kciuk, powiedział, że Niemcy przekażą Ukrainie transportery czy pojazdy bojowe Marder. No, ja się bardzo cieszę, tylko pytanie, kiedy przekażą i czy dużo, bo na chwilę obecną mówi się o 100 pojazdach. No i to wygląda na to, że ktoś w Waszyngtonie się po prostu wkurbił, powiedział, ty, łysy, weź coś zrób, bo to już wygląda źle, nie? Bo bajer jest taki, że Niemcy zapytani w kwietniu, czy dadzą te mardery, powiedzieli, no tutaj nie możemy, bo natowskie regulacje i w ogóle, i no nie da rady, sorry. Potem się okazało, że sprzedali 200 marderów Grecji, z tym nie mieli problemu. Potem się okazało, oczywiście Grecja jest w NATO i tak dalej, ale też wcześniej mówili, że no tych marderów to w sumie nie mamy, trzeba by zrobić, musi poczekać, nie? Potem, w lipcu zdaje się, Niemcy zaproponowali, że sprzedadzą 100 marderów Słowacji, a Słowacja powiedziała, nie no, zarąbiście, że macie 100 marderów, to może nam sprzedacie później, a teraz dajcie Ukrainie. To powiedzieli, a nie, to się nie da, bo wiecie, tutaj natowskie regulacje, tak dalej, tak dalej, nie? No i trwała ta szopka prawie rok, teraz mamy styczeń, nagle się okazuje, że mają 100 marderów, które mogą dać Ukrainie. To jest dobra informacja i wszystko fajnie, aczkolwiek uwierzę, jak zobaczę, bo jak jest napisane w piśmie, błogosławieni ci, co nie widzieli, a uwierzyli, niestety z wiarą u mnie kiepsko, ja bym jednak wolał zobaczyć. I wolałbym także zobaczyć francuskie lekkie czołgi, które mają przekazać Ukrainie. Mówię lekkie czołgi, bo to jest pojazd opancerzony na 6 kołach, a więc nie na gąsienicach, a więc od razu do końca nie jest czołgiem, ale ma bardzo dużą armatę. W związku z powyższym, no, kwalifikuję go jako lekki czołg i jak komuś się to nie podoba, to bardzo mi przykro, ale jak coś ma armatę czołgową 105 mm, to ja to szanuję i już można traktować jako czołg, to raz, a dwa, jeżeli będziemy to wszyscy solidarnie nazywać czołgami, to powstaje pewne ciśnienie na Niemców, że skoro Francuzi dali, było nie było, czołgi, to może oni by też w końcu dali czołgi. Tak czy inaczej, możecie sobie zgooglać AMX-10RC, się nazywają te samochody opancerzone, whatever. W każdym razie armatę ma dużą, walić może mocno, więc liczę na to, że te pojazdy szybko trafią na front i szybko będą robić z ruskich Gruz 200. W ogóle z boku tej wielkiej wojny ukraińsko-rosyjskiej, nazwijmy ją w ten sposób, toczy się także wojna rosyjsko-rosyjska. Tym razem chodzi o znanego wam już Pawła Filatiewa, bohatera 4 odcinków specjalnych, których przybliżałem wam jego losy na podstawie książki, którą poczynił i dokładnie o tę książkę się teraz rozchodzi. Co się wydarzyło? Przybliżę wam jeszcze raz historię pokrótce. Paweł Filatiew służył jako spadochroniarz rosyjski i od pierwszego dnia wojny z Krymu jechał w stronę Chersonia i brał udział w walkach aż do kwietnia, kiedy trafił do szpitala, po czym w tymże szpitalu zaczął pisać swoje wspomnienia, czyli tę książkę ZOW, po czym została ona udostępniona na jego w kontakcie. Następnie udzielił parę wywiadów, potem z Rosji musiał uciekać, ponieważ za to, co napisał, groziła mu pójście do paki na dużo lat. Trafił do Francji, gdzie przytulił go Władimir Osieczkin, który jest, który ma kanał na YouTubie Gulagu.net i całą organizację zajmującą się dobrymi rzeczami. I trafił do Osieczkina dlatego, że to właśnie Osieczkinowi udzielił potężnego wywiadu, który to trwa 4 godziny, jest oczywiście na YouTubie w każdej chwili dostępny i który to wywiad sprawił, że Filatiew został człowiekiem znanym. I w trakcie, kiedy to wszystko się działo, Filatiew powiedział, czy poprosił Osieczkina, żeby pomógł mu przetłumaczyć jego książkę z rosyjskiego na angielski, bo on by ją chciał wydać, a potem jak powiedział, że spoko, to możemy tak zrobić, to powiedział, dobra, tak wydamy tę książkę, to wszystkie pieniądze, jakie książka zarobi, chciałbym, żeby trafiły na pomoc Ukrainie. Jako moje odpokutowanie faktu, że byłem żołnierzem, powiedział Paweł Filatiew. I tak też się stało. Książka została przetłumaczona na francuski, wydana we Francji, ponieważ Osieczkin żyje we Francji. I nagle się okazało w trakcie tych prac wydawniczych, że wydawnictwa zabijają się o tę książkę i po francusku, i po angielsku, i w innych językach. Różne wydawnictwa w całej Europie. I nagle się okazało, że samych zaliczek uzbierało się 200 tysięcy euro. Zaliczkę dostaje się przed napisaniem książki w ogóle. Jako człowiek, który się o branżę wydawniczą otarł i z wydawnictwami do czynienia miał, to powiem wam, że 200 tysięcy euro to nie są pieniądze, które można zarobić na książkach w Polsce. W Polsce na książkach się zarabia może bardziej 20 niż 200 i to złotych, a nie euro. W każdym razie, więc impreza była taka, że jak się Filatiew dowiedział, że zaliczek jest 200 tysięcy euro, to się zaczęła kosa. Bo pomyślał sobie zapewne chłopak, że no zaraz, bo ja się spodziewałem, że to będą małe pieniądze z tego, a tu nagle wjeżdża 200 tysięcy euro, no i chciałby tę kasę przytulić, nie? Bo to jest przecież prawie milion złotych. No i tutaj jest teraz historia taka, że jeden mówi jedno, drugi mówi drugie. Bo tak, Filatiew mówi, że Osieczkin te pieniądze zabrał i za te pieniądze chce ściągać z Rosji do Francji kagiebistów i putinowskich sędziów. A Osieczkin powiedział, że te pieniądze zgodnie z umową przekazuje właśnie na fundację pomagającą Ukrainie. Gdzie dokładnie poszły te pieniądze, to jeszcze nie wiadomo. Natomiast tekst, że będzie ściągał kagiebistów do Francji, Osieczkin, no odważna teza, że tak powiem. Ja bym tutaj jednak rację przyznawał Osieczkinowi, tym bardziej, że Filatiew publicznie mówił, że chciałby odpokutować i że te pieniądze z książki mają iść na Ukrainę, a teraz mówi, że Osieczkinowi powiedział, że on tych pieniędzy na Ukrainę dawać nie chce, że sam będzie wiedział lepiej, jak je wykorzystać i tak dalej. W międzyczasie Osieczkin załatwił mu chatę, kasę na przeżycie i tak dalej. Wydaje mi się, że Filatiew po prostu zwariował, jak zobaczył, ile pieniędzy się z tej książki się uzbierało. Tym bardziej, że Osieczkin mówił, że Filatiew nie wierzył w sukces tej książki. Ja się nie dziwię, no gościu był żołnierzem, a nie pisarzem, więc nie wiedział, czy ta książka w ogóle chwyci, czy nie chwyci i tak dalej. Ja, jak już mówiłem, wierzę Osieczkinowi, a nie Filatiewowi w tym wszystkim, bo o Filatiewie w sumie niewiele wiem ponad to, co przeczytałem w jego książce i co wiem o nim z wywiadu. No, o Osieczkinie wiem troszeczkę więcej, bo on od lat działa jako opozycjonista rosyjski i od lat robi dobre rzeczy. Chciałem jednakowoż tę dramę odnotować, bo mnie niezmiernie bawi po prostu. Jednak to, co mnie nie bawi, to to, że Łukaszenka prowadził poprawki do ustawy o obywatelstwie Republiki Białoruś i teraz obywatelstwo Republiki Białoruś będzie mogło być odebrane. W dwóch przypadkach. Po pierwsze, za udział w organizacji ekstremistycznej i po drugie, za uczynienie dużego uszczerbku na strategicznych interesach narodowych. Co to znaczy? Nikt kurwa nie wie, więc wiadomo, co to znaczy. Natomiast bajer polega na tym, że odbieranie obywatelstwa to jest... W żadnym normalnym kraju nie da się nikomu odebrać obywatelstwa, od tego byśmy zaczęli. Nie? To jest raz. Dwa, w ten sposób Łukaszenka będzie mógł selektywnie odebrać obywatelstwo dowolnej liczbie Białorusinów, oczywiście opozycji swojej, bo przecież o to chodzi. No i podejrzewam, że to zostało wprowadzone po to, żeby w Białorusi przetestować to, co Putin chce zrobić w Rosji. Natomiast wiecie, odbieranie obywatelstwa decyzją urzędniczą, bo ty mi się nie podoba, że zabierasz ci obywatelstwo, no to jest creme de la creme wszelkich dyktatur i tego typu krajów, nie? Co ciekawe jeszcze, każdy obywatel Białorusi będzie miał obowiązek udostępnić informację o tym, czy nie ma innego obywatelstwa. Także białoruska dyktatura się rozkręca, ale ja podejrzewam, że to jest na polecenie z Kremla, bo Putin chciałby to samo przetestować, bo mu uciekło teraz z kraju kilkaset tysięcy ludzi i bardzo pewnie nie chciał, żeby pewna część z nich kiedykolwiek wróciła. Natomiast przejdźmy może do dania głównego, czyli do kwestii tego rozejmu świątecznego. To jest oczywiście nawiązanie do historycznego chociażby rozejmu z czasów wojny krymskiej, kiedy umiera rosyjski głównodowodzący, generał Nachimow. Nagle Francuzi z Brytolami powiedzieli, że okej, dajemy sobie tam chyba był dzień czy dwa, żebyście mogli zrobić pogrzeb Nachimowa, żeby go ładnie pożegnać. To były jeszcze czasy, kiedy wojny były w miarę rycerskie. Podobnie był rozejm świąteczny w czasie I wojny światowej, ten najsłynniejszy, kiedy Francuzi z Niemcami i Brytyjczycy też wyszli, pokopali sobie piłkę i w ogóle było miło, sympatycznie i na jeden dzień zapomnieli o wojnie. Oczywiście to był 1914 rok, no, 15, 16, 17 po gazach bojowych, po tym całym okrucieństwie, po śmierci milionów ludzi już nikt nie miał ochoty na tego typu rozejmy świąteczne, ale ten z 14 roku przeszedł do historii. No i teraz jaka była akcja z tym rozejmem świątecznym w tym roku? Ano zaproponował go oczywiście przenajświętszy patriarcha Kirył, który to rzucił pomysłem, że może by od dzisiaj, 6 lutego, od godziny 12 do północy 7 stycznia, bo dzisiaj jest Wigilia Bożego Narodzenia w Rosji, bo Ukraińcy już od tego odchodzą, więc nie chciałbym mówić o całym kościele prawosławnym. No a jutro, 7 stycznia, są urodziny Chrystusa i moje też przy okazji, nawiasem mówiąc. W każdym razie Bayer polega na tym, że zaproponował to Kirył, Putin to szybciutko podchwycił, że oczywiście tutaj prawosławie, ważna rzecz i tak dalej, nie? No. I co z tego wyszło dalej? No dalej z tego wyszło tyle, że Ukraińcy go wyśmiali, delikatnie mówiąc, bo tak, sztab generalny ukraiński na swoim Twitterze napisał, że Himarsy miały święta 24 i 25, teraz nie będą świętować. Podoliak, który jest jeden z ważniejszych człowieków w administracji Zełenskiego, powiedział, że nie przewidują żadnego rozejmu, ale są gotowi na rozejm z Rosją, przy czym warunkiem wyjściowym jest to, żeby rosyjskie wojska wyszły z Ukrainy. Nie bardzo dobrze mu napisał. W każdym razie, no, każdy po kolei to wyśmiał, włącznie z Zełenskim, który powiedział, że no jaki kurde rozem ludzie, no przecież to wy dzwonicie, to wy wjechaliście ze swoją armią na naszą ziemię, więc jakby będzie rozem, jak są wyjdziecie, no nie ma problemu, nie? Także żadnego rozejmu nie będzie oczywiście, ale Putin liczył na coś innego. Liczył na to, że NATO jakoś się do tego odniesie pozytywnie, te wszystkie Macrony i Scholze. No i co się okazało? Okazało się, że Macron i Scholze nie powiedziały nic, co jest moim zdaniem najlepszym, co mogli zrobić. I no i co? No i rozejmu nie ma oczywiście, nie? W międzyczasie, kiedy ten rozejm się szykował, no to było minimalne może napięcie, ale no oczywiście nic z tego nie wyszło, bo. Bo po pierwsze, jeżeli by teraz się zgodzić na taki rozejm z Rosją, to może zrobimy rozejm jeszcze jeden, a może na tydzień, a może na dwa tygodnie. Już pomijając to, że Ruscy potrzebują czasu na przegrupowanie sił, na dowiezienie amunicji, na cokolwiek, bo u nich wszystko się rozpada przecież, nie? To każdy dzień przedłużania tej wojny, rozejmem także, to jest normalizacja status quo, a status quo jest takie, że Rosja kontroluje kilka województw ukraińskich i nie chce ich oddać. Więc ogłaszając jakiekolwiek rozejmy, na które się Ukraina by zgodziła, Ukraina ryzykuje sytuacją, w której najzwyczajniej w świecie fakt, że ruska administracja funkcjonuje na jej ziemiach, no zacznie się normalizować z czasem, a ruskim przecież zależy na zamrożeniu tego konfliktu. Oni wiedzą, że nie wezmą już całej Ukrainy, ale jak będą musieli oddać to, co okupują, no to będzie dla nich katastrofalna porażka, znaczy dla nich, dla Rosji, dla Rosjan, nie, dla Putina, jego reżimu. I Bayer polega na tym, że im dłużej ta wojna trwa, tym to się bardziej normalizuje. Krym jest okupowany od 8 lat, czy Donieck, i jakby to już się znormalizowało do pewnego stopnia. I ruskim bardzo by zależało to, żeby zamrozić wojnę tu i teraz, bo nic więcej już nie uzyskają, o tym wiedzą. No więc jakiekolwiek rozejmy z nimi, to jest po prostu kropla, która drąży skałę, a Putin pokazał milion razy wszystkim, że jeżeli wyczuje jakąkolwiek słabość, to zrobi krok do przodu. No a tak się składa, że na froncie to Rosja jest teraz słaba, więc jakby, no, więc nie ma co ulegać. I bardzo dobrze, że Ukraińcy od razu powiedzieli, że nie. I bardzo dobrze, że nikt nawet się nie zająknął na zachodzie, że hello, ale to byłoby takie ładne i w ogóle symboliczne i tak dalej. Bardzo dobrze, że nie będzie rozejmu, bo żaden rozejm się Rosji nie należy. Gdyby Rosja chciała naprawdę zakończyć tę wojnę, to by się po prostu z Ukrainy wycofali. Simple as that. Jak powiedziała pani Sanna Marin, the way out of the conflict is Russia leaving Ukraine. Kolejna sprawa jest taka, i to też bardzo wiele mówi, że nawet Macron i Scholze się nie odezwały, to, że Putinowi już nikt nie ufa. Znaczy, no, ufa. To, że tam ufać, to wiadomo, ale chodzi o to, że to, co on mówi, słowo prezydenta Rosji, nie jest nic warte. To jest niesamowite, nie? W sensie nikt poważnie nie potraktował propozycji rozejmu. Nikt poważnie nie jest w stanie w tej chwili słuchać Putina. Nikt nie jest w stanie uwierzyć to, co on mówi. To jest bardzo, bardzo dobrze, że wreszcie to, co latami powtarzaliśmy my, Litwini, Łotysze, Estończycy i tak dalej, Zachodowi, że słuchajcie, nie wolno mu ufać. Wszystko, co on mówi, jest kłamstwem. To się wreszcie przebiło i teraz Putinowi nikt nie wierzy. I to jest pięknie, wspaniale, cudownie, kolorowo i żelki. Także ja się bardzo cieszę, że nikt mu nie wierzy. I teraz zwróćcie uwagę, ja wiem, że Rosjanie za bardzo nie będą tego analizować, bo jakby propaganda to wyciszy szybciutko, bo nie ma sensu o tym mówić, skoro nie ma sukcesu, nie? Ale jest sobie wielki kraj, powierzchniowo największy na świecie, którego prezydent coś mówi i nikt mu nie wierzy. No to jest cudowne, to jest po prostu cudowne. Poza tym warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jakby Putin powiedział, że okej, tutaj proponujemy wam zawieszenie broni, rosyjska armia nie będzie atakować. Fajnie. Ale tam jeszcze są Wagnerowcy. To jest przecież prywatna firma wojskowa. Tam są ludowe milicje DNR-u i Ugandy i Dąbabwe, nie? No i co? To oni należą do Rosji, nie należą do Rosji. Nikt nie wie, gdzie się kończy Rosja. Rosja sama w tej chwili w oficjalnych dokumentach nie jest w stanie określić, gdzie przebiegają granice Rosji. Więc skoro nie wiemy, gdzie przebiegają granice Rosji, to nie wiemy, które oddziały tak naprawdę są Rosją. Denis Puszylin, gauleiter Doniecka, powiedział już, że zanim w ogóle była ta dyskusja rozpędzona, że owszem, my nie będziemy atakować, my, milicja Donbabwe, ale jeśli zostaniemy zaatakowani, to odpowiemy ogniem. Już na dzień dobry nastąpiło rozpuszczanie rosyjskiego stanowiska. Nie? Na to wszystko zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. I to się wiąże z tym, że Putinowi nikt nie wierzy, nikt nie ufa i nikt go nie chce słuchać. Mianowicie, skoro Putinowi tak zależy na świętach, żeby pokazać tutaj, bo on jest tutaj religijnym człowiekiem, znaczy nie jest, ale za takiego chciałby być uznawany co najmniej. No jak była Wielkanoc, to co? Ruscy ostrzeliwali Ukrainę, nie? Jak był Nowy Rok, to jest najważniejsze rodzinne święto w, nazwijmy to, szeroko pojętym świecie rosyjskojęzycznym, to jeszcze na rakietach, którymi ostrzeliwali ukraińskie miasta, było napisane życzenia noworoczne, nie? Jak były Dzień Niepodległości Ukrainy, dowolne święta, czy to cerkiewne, czy państwowe, nie proponowali żadnego zawieszenia broni. I teraz nagle proponują zawieszenie broni, tak? Po mordowaniu cywili na ulicach, po mordowaniu ludzi ostrzałami rakietowymi, po tym jak ruska telewizja cieszy się z tego, że miasta są ostrzeliwane, że ludzie zamarzają, że straszeniu tym, że Rosja może bombą atomową zniszczyć cały świat, nagle oni tu chcą z powrotem siąść na cali na biało, na złotym koniu i po rycersku powiedzieć, słuchajcie, my tutaj prowadzimy przecież taką cywilizowaną wojnę i teraz zróbmy sobie cywilizowane zawieszenie broni na święta. Przecież ruska władza sra na prawa człowieka, na święta, na wszystkie religie, na wszystko srają. I także bardzo, jeszcze raz powiem, dobrze się stało, że Ukraińcy ich osrali i te ich durne propozycje i bardzo się cieszę, że reszta cywilizowanego świata przemilczała ten temat. No cudownie. Teraz jest czas, żeby dobić ruską armię i żeby ich z Ukrainy wypchnąć, a nie żeby w ogóle z nimi gadać, bo z Rosją, z rosyjskim reżimem aktualnym nie ma o czym gadać. No chyba, że chcieliby porozmawiać z prokuratorami w Hadze, to proszę bardzo. Swoją drogą Paweł Pilatiew nie chciał rozmawiać z prokuratorami, którzy chcieliby go zapytać o zbrodnie rosyjskiej armii. Najwyraźniej gościu się obraził, no ale mniejsza niego. W każdym razie srać na rozejmy z ruskimi, bombić, bombić, bombić i jeszcze raz bombić, aż się cała ta wierchuszka kremlowska nie rozsypie, następnie wyaresztować, wywieźć do Hagi i może wtedy da się z tą Rosją jakkolwiek rozmawiać i cokolwiek mądrego z nimi czynić. Dopóki jest u władzy ta ekipa, która jest, to rozmowy z Rosją nie mają żadnego sensu i bardzo mnie cieszy, że z nimi w tej chwili nikt rozmawiać nie chce. Tym optymistycznym wątkiem chciałem zakończyć. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.